z łaski czy z uczynków? Czy zbawienie może człowiek sobie wypracować swoimi staraniami, wysiłkami, zadawaniem sobie jakichś pokut, czy przyjmowaniem zadawanych pokut przez kogoś, czy może jakąś ascezą, jakimś umartwieniem? Jakie są możliwości zbawienia? Czy można zasłużyć na zbawienie w jakiś sposób? Przeczytajmy list do Efezjan, 2 rozdział od 1 do 10 wersetu. Znany fragment, ale spróbujemy wyłuskać interesujące szczegóły, aby budować naszą wiarę, aby pogłębić nasze zrozumienie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Apostoł Paweł pisze ten list do kościoła w Efezie. Efez to było znaczące miasto Azji Mniejszej i spora część na pewno członków tego kościoła lokalnego wywodziła się z pogaństwa. I apostoł Paweł mówi wprost, że oni byli martwi duchowo z natury, zresztą jak wszyscy grzesznicy, bo mówi, że umarliście przez upadki i grzechy wasze. Pismo Święte używa niekiedy słowa śmierć w sposób przenośny. Nazywa coś śmiercią duchową. I człowiek rodzi się martwy duchowo. Jest oddzielony od Boga przez swój grzech. A też poprzez swoje życie jeszcze zupełnie pogrąża się w śmierci duchowej, ponieważ obciąża, tak mówiąc przenośni, swoje konto wieloma złymi czynami, które jeszcze bardziej oddzielają go od Boga. Ta grzeszna natura znajduje ujście w złych czynach i w złych postawach, i w złych słowach, w złych myślach, w złych zachowaniach. Jest to nazwane upadki i grzechy. I tutaj apostoł nie tylko zwraca uwagę na grzeszną naturę człowieka, ale wskazuje również na to, że istnieje ktoś, kto, można powiedzieć, jeździ na grzesznych ludziach tak jak jeździec na koniu. Kiedyś Luter powiedział, że my jesteśmy jak konie. Albo będzie nas dosiadał Pan Bóg i będzie nas prowadził, albo ktoś inny. I o tym kimś innym czytamy w następnym wersecie. W których, czyli w tych upadkach i grzechach, chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Modła świata to jest pewien wzorzec, pewne wartości tego świata lub ich brak, bo dzisiaj na przykład modny jest taki kierunek jak nihilizm. Żadnych zasad, żadnych wartości, nic nie ma sensu. Żyjmy, rób ta co chce, ta róbmy co chcemy, żyjmy jak chcemy. Nic nie ma większej wartości na tym świecie. Ważne, żeby się wyszumieć, żeby skorzystać z tego świata. To nie nowe hasło, rób ta co chce, ta, to już głosił Aleister Crowley, prekursor satanizmu z przełomu XIX i XX wieku. On głosił takie hasło, do what thou wilt. Czyli rób to, co chcesz. I to hasło jest, tym hasłem jest przepojony cały świat. On, Aleister Crowley, powiedział, oto całe prawo. Czyli rób, co chcesz, nie oglądaj się na innych. To, co ci sprawia przyjemność, zadowolenie, co cię rajcuje, mówiąc po młodzieżowemu, to rób. I nieważne jest Bóg, nieważne jest cokolwiek innego. Więc to jest ten wzorzec tego świata. Wzorcem tego świata na przykład jest materializm, czyli sprawy materialne, pieniądze, dorabianie się jest najważniejsze, ważniejsze od rodziny, ważniejsze od Boga. Pieniądz jest Bogiem, on jest najważniejszy, żeby wszystko wokół pieniądza, wszystko wokół przyjemności, które można kupić za pieniądze, to jest też modła tego świata. Ten świat ma wielobarwną tą modłę, różne kierunki. Jeden jest nihilizm, drugi satanizm, jeszcze inny jest materializm, jeszcze inny hedonizm. Życie dla przyjemności. To jest bardzo wielu ludzi temu oddanych. Sama rozkosz jest celem, nic więcej. I to jest wzorzec tego świata. Wzorcem tego świata też jest po trupach do celu, a co tam? Kosztem innych, byle dojść do celu, byle osiągnąć swój cel. Kiedyś był taki znakomity film, smutny bardzo, Wodzirej z Jerzym Szturem, jedna z pierwszych jego ról, gdzie pokazywał prezentera takiego na imprezach kulturalnych, który podłymi metodami wyeliminował konkurentów, żeby tylko dojść do swojego stanowiska. I to jest właśnie ten świat. Właśnie jakimiś podstępami, kompromisami, byle tylko wszystkich zepchnąć na dalszy plan i samemu przodować. I to jest właśnie to zło. Tym złem jest również zazdrość, która może doprowadzić nawet do zbrodni, że ktoś chorobliwie zazdrosny może posunąć się nawet do zbrodni. Także wiele w tym świecie, nie będziemy mówić, oszczędzę wam tych rzeczy, jest takiego ducha tego świata. I tu jest mowa o władcy, który rządzi w powietrzu, o duchu, który teraz działa w synach opornych. Czyli to usposobienie buntownicze, inne przekłady mówią o synach buntu, buntownicze przeciwko Bogu, sprzeciwiające się Jego woli, Jego przykazaniom, Jego świętemu charakterowi, upadlające ludzi, oddalające ich od Niego, to ten duch, ta moc, która działa, to jest osobowa. To jest władca, który rządzi w tym świecie. To jest szatan, po prostu, i jego demony. On jest wymieniony jako jedna osoba, ale wiadomo, że on ma na usługach całe gromady demonów i oni właśnie usposabiają ludzi w taki sposób. Ludzie z natury są grzeszni, ale diabeł to jeszcze podsyca. I można powiedzieć, że dzisiaj ma wspaniały arsenał do dyspozycji. Na przykład internet, który jest skądinąd pożyteczny, wiele dobrego tam można znaleźć. I tam jest w niekontrolowany sposób podawana trucizna. I to taka trucizna diabelska, która niesamowicie może pobudzać ludzi do złego. Także wiele można by mówić, ale diabeł ma moc i bezpośrednio też swoją mocą, swoim duchem oddziałuje na ludzi, wzbudza w nich takie poczucie buntu. I w dzisiejszych czasach doszliśmy już do tego, że tak jak w czasach Izajasza, może w skromny sposób to było, tak teraz jest to na porządku dziennym. Jak mówi Księga Izajasza, 5 rozdział, werset 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Dzisiaj doszło do władzy w Unii Europejskiej, ale także w innych krajach, pokolenie buntowników z 68 roku. U nas w Polsce mało co mówi ta data wielu osobom, 1968 rok, ale na Zachodzie bardzo wiele mówi. Wtedy były powszechne bunty lewackie, opowiadające się za odrzuceniem Biblii, chrześcijaństwa, tradycji takiej, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, judeo-chrześcijańskiej i opowiedzenie się za Che Guevarą, za Fidelem Castro, za lewicą, odrzucenie kultury europejskiej. Taki bunt był wśród ludzi i niektórzy z tych buntowników tamtych lat nawet przyłączyli się do terrorystów, do grupy Bader-Meinhof w Niemczech czy do Czerwonych Brygad. Sam Joschka Fischer, minister spraw zagranicznych Niemiec, był kiedyś przyjacielem terrorystów. I ci ludzie są teraz u władzy i oni ustanawiają takie prawa, że zło nazywają dobrem, a dobro złem. Przykładowo w Kanadzie już jest dozwolone branie ślubów ze zwierzętami. Homoseksualne śluby już dawno są dozwolone. Także po prostu widzimy, że ci ludzie dobro nazywają złem, a zło dobrem. Pewien pastor z Kanady, który nie jest jakimś szczególnie radykalnym, ale gdzieś tam się wypowiedział przeciw homoseksualizmowi, przeciw tym nowym prawom, to ma regularnie wybijane szyby w samochodzie, jest piętnowany jako jakiś niebezpieczny element. Pewien pastor już 10 lat temu w Kanadzie za napisanie do gazety, że nie powinno się wychowywać dzieci w przedszkolach, w szkołach w tolerancji dla homoseksualizmu, poszedł do więzienia. W takich realiach żyjemy. Na Zachodzie chrześcijaństwo jest coraz bardziej znienawidzone. Na przykład w wielu miejscach pracy w Szkocji, w Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś opowie, że był na przykład na konferencji chrześcijańskiej albo że wierzy w Jezusa, to może wylecieć z pracy. Ale jeśli będzie mówił o jakichś orgiach, o jakichś nieprzyzwoitych rzeczach, to jest na porządku dziennym, to jest normalne. Widzimy, jak świat odszedł od Boga. Wczoraj odwiedził mnie dobry znajomy z Monachium i mówi, że tam jest otoczony ateistami naokoło. Że Zachód się robi coraz bardziej ateistyczny. Ludzie nazywają dobro złem, a zło dobrem. Także widzimy, że ten duch działa i on ma swoje ofiary, ma ludzi, którzy rzeczywiście idą za tym duchem diabelskim. I apostoł Paweł mówi teraz o Żydach. Wśród nich i my wszyscy, to wypowiada się w imieniu narodu żydowskiego w wersecie trzecim. Żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Czyli on mówi, że także i Żydzi, mimo że mieli prawo mojżeszowe, prawo Boże, to jednak to zewnętrzne przestrzeganie prawa, pewnych przepisów, także przepisów rabinicznych, nie powodowało zmiany serca. Że jednak mieli tendencję do grzechu, do zła i byli z natury dziećmi gniewu. Co to znaczy? To znaczy ludźmi zasługującymi też na gniew Boży, tak jak i inni, czyli tak jak i poganie. A więc chociaż mieli prawo, często go nie przestrzegali, często byli to wśród Żydów ludzie nienawróceni, którzy po prostu, jak mówił prorok Izajasz, lud ten czci mnie wargami, ale sercem daleko jest ode mnie. I nic dziwnego, że także i wielu Żydów miało problem z grzechem. Wiadomo, że w pierwszym wieku byli tacy faryzeusze, którzy na przykład mieli krwawe ślady na głowach czy na twarzach. Bo po prostu takie mieli problem z pożądliwością, że jak widzieli kobietę, to zamykali oczy i często, bo tacy byli pożądliwi i często uderzali się o coś, o drzewo, o ścianę jakiegoś domu, bo zamykali oczy i szli przed siebie i się uderzali. Więc tacy byli z krwawymi śladami. Więc to widać, że nie radzili sobie z problemem z grzechu. I Żydzi, i poganie, jak mówili z do Rzymian, trzeci rozdział, są pod panowaniem grzechu. Więc jaki ratunek? Ratunek jest czyżby w tym, że ktoś będzie bardziej religijny? Że będzie się bardziej udzielał w swoim kościele? Nie, ten ratunek jest w Bogu. Werset czwarty mówi, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Nie czytamy, że Bóg jest biedny w miłosierdzie, oszczędny, skąpy w swoim okazywaniu miłosierdzia, ale bogaty. To znaczy on ma wielkie miłosierdzie. A co to jest miłosierdzie? Jest to współczucie w działaniu. Jeśli chodzi o Boga wobec ludzi, to jest przede wszystkim gotowość do przebaczenia, uratowania człowieka, wybawienia go, chociażby daleko od niego odszedł. To jest taka wielka dobroć Boża, zupełnie czysta, święta, bezinteresowna, która nie oczekuje nic w zamian, która po prostu chce człowieka naprawić, uzdrowić, uszczęśliwić, bo wie, że człowiek będzie nieszczęśliwy w tym stanie oddalenia się od Boga. I Bóg, czytamy, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, czyli ze względu na swoją tą wielką miłość, nie ze względu na nas, że my tacy dobrzy jesteśmy. Kiedyś jedna osoba ze świadków Jehowy w przeszłości mi powiedziała, Bóg mnie wybrał, bo zobaczył u mnie coś dobrego. Nic z tych rzeczy. Bóg, jeżeli wybiera, to dlatego, że On jest dobry. Właśnie. I czytamy, że dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, i znowu tu pojawia się ta sprawa śmierci duchowej, ożywił wraz z Chrystusem. I tu krótko o tej śmierci duchowej. Przypominamy sobie syna marnotrawnego, co powiedział o nim ojciec. Pamiętamy? W 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Mówi, 15 rozdział, werset 24. Ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Czyli jest śmierć duchowa, ale jest i ożywienie duchowe. I Bóg jest łaskawy, że ożywia wraz z Chrystusem. Co to znaczy, że wraz z Chrystusem? To znaczy, że my, jak się nawracamy, to przechodzimy coś podobnego do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy się nawracamy, umiera stary człowiek. Nie całkowicie, ale przez usprawiedliwienie. Duch jest ożywiony, jest usprawiedliwiony nasz i jest uzdolniony do tego, żeby mieć relację z Bogiem. Byliśmy martwi duchowo, duch zostaje przez Ducha Świętego ożywiony, przez łaskę Bożą i Chrystusową i jesteśmy w stanie na nowo nawiązać więź z Bogiem, którą utraciliśmy przez naszych prarodziców w ogrodzie Eden. I wtedy jesteśmy ożywieni, powstajemy do nowego życia duchowego, co nie znaczy, że nie ma w nas resztek grzechu, słabości. Jest, są, ale list do Rzymian to pięknie tłumaczy w rozdziale 8, werset 10. Jeśli jednak Chrystus jest z was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I taki człowiek, który jest Bożym człowiekiem, czytam w wersecie 9, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego, czyli ten do niego nie należy. Gdzie człowiek otrzymuje Ducha Bożego, który go ożywia i daje mu takie spokojne świadectwo, że właśnie Bóg umiłował go, że jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Dzisiaj siostra się modliła, ma świadomość, że Bóg ją miłuje, że jest z nią. To jest właśnie to przez Ducha Bożego spokojne świadectwo, że Bóg jest z nami, nas przyjął. I Bóg nas, Bóg Ojciec nas ożywił wraz z Chrystusem i wraz z Nim wzbudził, czyli po prostu podniósł z tego upadłego grzesznego stanu, z tych upadków i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I tu zaskakujące. Czy my już teraz jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie? Przecież jeszcze tam nie siedzimy, ale Bóg patrzy na to z perspektywy swojej wieczności i On wie, że wszystkie prawdziwe Jego dzieci Boże będą zasiadać w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I są teksty w Piśmie Świętym, które mówią, że my już coś mamy, ale jakby pełnia tego nastąpi. Weźmy na przykład pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. My już teraz, łącząc się przez wiarę z Chrystusem, w Nim mamy życie wieczne. Już teraz możemy powiedzieć, chrześcijanin ma prawo o sobie powiedzieć, ja mam życie wieczne, bo mam Chrystusa, jestem w Chrystusie. Ale chrześcijanin może jednocześnie powiedzieć, że musi się uchwycić życia wiecznego, że on musi się tego trzymać. Paweł na przykład napisał do pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 12. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. Czyli mamy się tego trzymać, tego naszego dziedzictwa. I są też teksty, które mówią, że czeka nas dopiero chwała Boża. Na przykład drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział, werset 14. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli po prostu tej chwały jeszcze nie dostąpiliśmy. A pierwszy list do Koryntian wyjaśnia, kiedy w pełni otrzymamy nieśmiertelność. 15 rozdział od 51 wersetu. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w oka mgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Czyli jeszcze całkowicie nieśmiertelności nie otrzymaliśmy. Po zmartwychwstaniu, kiedy otrzymamy nowe ciała, chwalebne ciała, albo jeśli dożyjemy powtórnego przyjścia, to doświadczymy tego, że zmarli powstaną jako nieskażeni, jak mówi Biblia, a ci, którzy dożyją powtórnego przyjścia Chrystusa, będą przemienieni. Nastąpi przemiana ich ciał w chwalebne, nieskażone ciała, takie jakie będą udziałem te zmartwychwstałych. I w czym jest rzecz? I wtedy dopiero będziemy w pełni dziedzicami tych obietnic. Ale już dzisiaj mamy ten zadatek ducha, który jest gwarantem, że otrzymamy tą nagrodę. Zobaczmy do listu do Efezjan, ten właśnie list, 4 rozdział, werset 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I pierwszy rozdział, werset 14, jest mowa, 13 i 14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czyli widzimy, że zbawienie już jest jakoś dokonane, dokonuje się w teraźniejszości i dokona się w przyszłości, w pełni nastąpi odkupienie własności Bożej. Ale Duch Święty jest rękojmą. Zetknęliśmy się z czymś takim jak rękojmia. Na przykład ktoś zobowiązuje się, że w pełni coś zakupi i daje rękojmię na to, pewną sumę, tak? Jakby taki zadatek. I to jest rękojmia, że on to kupi. Mamy jakiś inny przykład, na czym polega rękojmia? To jest jakby taka gwarancja, takie zapewnienie. Także musimy być świadomi, że jeszcze nie zasiadamy tak dosłownie w tych okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, ale z punktu widzenia Bożego, z punktu widzenia Boga, czego my nie potrafimy zrozumieć, który jest poza czasem, dla Niego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to jest jedno. I On widzi już tą przyszłość, widzi tych zbawionych w chwale, chociaż to jeszcze nie nastąpiło. Nie możemy tego pojąć, to jest ponad nasze rozumienie. Ale dla Niego jest to pewne, bo On ma moc doprowadzić nas wszystkich do zbawienia. I czytamy, że ma moc też okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Czyli musimy mieć świadomość, że to, czego dzisiaj doświadczamy, czy to jakieś dobrodziejstwa materialne, czy to jakieś piękne wycieczki, cokolwiek dobrego tu doświadczamy, to jest nic w porównaniu z tym, jak wielką dobroć Bóg chce nam okazać w przyszłych wiekach. Bogactwo łaski czytamy, czyli czekają nas niesamowite rzeczy, cudowne takie, że to wszystko, co teraz jest, to pójdzie w cień. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, werset 9 mówi: głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest poza nasze umysły, nie potrafimy tego ogarnąć, ale tak wielka radość i szczęście czeka zbawionych, że naprawdę warto o to zabiegać, do tego zmierzać. I Paweł przechodzi teraz do wyjaśnienia, już trochę o tym mówił, jak jesteśmy zbawieni. Już pisał, łaską zbawieni jesteście krótko, w wersecie 5, ale nie rozwinął tego tematu, wraca do tego zdania. Mówi albowiem, łaską zbawieni jesteście. I co to znaczy? Słownik Tajera, jeden z najlepszych słowników do greki nowotestamentowej, tłumaczy, że łaska to jest niezasłużona przychylność Boża. To znaczy niezasłużona, więc nie ma w stworzeniu, w człowieku, który ma być zbawiony, coś takiego, co by Boga obligowało do okazania tej łaski. Że w jakiś sposób ten człowiek, powiedzmy, wymodlił sobie zbawienie, że był taki miły, że Bóg nie miał innego wyboru, tylko go przyjąć do swojego królestwa. Że tak jak mówił kiedyś pastor Adam Gutrze z Torunia, pewien człowiek mówi tak: ja jestem dobry i Pan Bóg jest dobry, więc pasujemy do siebie. No nic takiego nie ma, prawda? Po prostu człowiek nie jest dobry z natury. Czytaliśmy, jak dobrzy są ludzie i jeszcze pod jaki wpływ ducha, jakiego się poddają, diabelskiego. Więc nie ma tej dobroci z natury, jest grzeszność. Więc to jest czysty Boży dar miłości dla tych, którzy na to nie zasłużyli. Tak musimy to sobie zrozumieć. I chwytamy się tego daru przez wiarę. I nie jest to nasza zasługa. To tak jak, powiedzmy, człowiek zamożny podaje biednemu chleb, to, że on wyciągnie rękę po ten chleb, to nie jest jego zasługa. I ta nasza wiara jest sięganiem po ten dar. I to nie jest żadna zasługa. Ba, nawet jest powiedziane, i to nie z was. Nawet ta wiara nie jest z nas, o tym mówiliśmy poprzednim razem. To jest Bożym darem. Wszystko to jest Bożym darem. I dlaczego tak Bóg to zbawienie zaplanował? Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli nie jest to też dzięki uczynkom. Kiedyś powiedział mi jeden taki charyzmatyczny znajomy, może o tym wspominałem, mówi: ja mam wielką zasługę u Boga, bo od dziecka szukałem Boga. To ja takiemu bratu mogę odpowiedzieć tylko tyle. To Bóg cię znalazł już w dzieciństwie, a nie, że ty go szukałeś. To, że go szukałeś, to była twoja odpowiedź na pracę Ducha Świętego w tobie. To Bóg ciebie inspirował i pobudzał do tego. Więc widzimy, że nie jest to z uczynków. Na przykład były takie wywiady z ludźmi prowadzone przez dziennikarzy, jak można być zbawionym. To oni mówili, no musimy sobie zasłużyć. Jak będziemy przestrzegać 10 przykazań, no to będziemy mogli osiągnąć zbawienie. Jedna kobieta powiedziała, wychodząca z kościoła, no ja nie myślę, że już to osiągnąłem, no ale staram się, no może mi się uda, no moje życie tak patrząc to nie było dobre, no to nie wiem jak to będzie. I po prostu taka ciągła niepewność. W naszym kraju jest też dużo świadków Jehowy. Oni myślą, że przez głoszenie będą zbawieni, że wyznanie, o którym mówi Paweł, który prowadzi do zbawienia, to jest głoszenie. Ale ile tego wyznania trzeba zrobić, żeby w końcu zaskarbić na zbawienie? Ile tych świadectw trzeba złożyć, tego głoszenia, żeby w końcu taka góra urosła, która sięgnie nieba? Biblia mówi o wyznaniu jako jednorazowym, kiedy się człowiek nawraca i przyjmuje chrzest. I to wyznanie zbawia człowieka, a nie ciągłe głoszenie. Ile trzeba tego głoszenia? Kiedy człowiek będzie miał pewność, że coś zrobił? Ile uczynków trzeba nagromadzić dobrych, z kolei patrząc na ludzi filantropów? Ile trzeba pomóc biednym, że zgromadzimy taką górę tych dobrych uczynków, że sięgniemy nieba? Że Bóg powie, no tak, ten człowiek już zasłużył. On taki dobry, że ja go muszę wręcz przyjąć. A ten, co dobrze czyni, czy nie czyni też złego? A ten, co da dobry datek na kogoś biednego, czy nie powie niemiłego słowa do żony tego dnia i już wszystko upada, bo Biblia mówi, w jednym uchybisz, naruszyłeś całe prawo. Czy może człowiek się zbawić, przestrzegając samych zasad, spełniając dobre uczynki? Nie może. I system łaski, a system uczynków, to są zupełnie przeciwstawne systemy. Zobaczmy do listu do Rzymian, który mówi o tym, na jakiej zasadzie była zbawiona resztka Izraelitów w czasach Pawła, która uwierzyła w Jezusa. 11 rozdział listu do Rzymian, 5 i 6 werset. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru, czego? Uczynków? Łaski. Dalej, a jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. I w niektórych rękopisach jest tu jeszcze drugie zdanie. A jeśli z uczynków, to już nie z łaski, bo inaczej uczynek nie byłby uczynkiem. Tak niektóre rękopisy mają jeszcze takie drugie zdanie. Chodzi o to, że teraz niektórzy mówią, taki znany były przywódca ewangeliczny, który przeszedł na prawosławie, mówi, że no, uczynki, a łaska to jest jakby powiązane, no, nie można tego jakoś rozgraniczać. No owszem, nie można rozgraniczać, jeśli chodzi o końcowy efekt, bo łaska prowadzi do dobrych uczynków, ale jeśli chodzi o początek zbawienia, o fundament zbawienia, to on jest tylko i wyłącznie z łaski. Tu nie ma czegoś takiego, że jakiś jest wkład człowieka w to zbawienie. Łaska nie byłaby łaską, gdyby coś było, jakiś wkład człowieka, jakiś nawet 1%, który by człowiek w dzieło zbawienia w Chrystusie włożył. Nie ma tego. Bóg dał fundament, bo człowiek jest zbyt ułomny, żeby mieć zasługę przed Bogiem, która zobowiąże Boga, aby go zbawić. Nie ma czegoś takiego. I dlatego musimy mieć świadomość, jak to Bóg postanowił. Czy wiecie, co jest celem tego, że Bóg tak postanowił zbawienie? Aby się kto nie chlubił. Co to znaczy? Aby wszelka chwała za zbawienie należała się Bogu, a nie człowiekowi. I pierwszy list do Koryntian pięknie tłumaczy tę sprawę. Pierwszy rozdział, zobaczmy, od 23 wersetu. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Co to znaczy? Czy u Boga jest jakieś głupstwo? Nie, tu chodzi o to, że Bóg może użyć rzeczy słabej, może użyć rzeczy małej, żeby osiągnąć wielkie cele. Człowiek tak nie potrafi. Człowiek musi się wyposażyć w cały arsenał rzeczy, a Bóg tak zamyślił, że rzecz wydaje się słaba, a właściwie osoba słaba, bo ukrzyżowany w słabości Zbawiciel na krzyżu staje się mocą Bożą dla zbawionych. I teraz zobaczmy dalej. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Zobaczmy. Celem jest chwała Boga. Reformacja głosiła hasło Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. I tak jest. W zbawieniu pełna chwała należy się Bogu. Zbawienie jest tylko z łaski i tylko przez wiarę. I nie ma żadnej zasługi człowieka, żeby żaden człowiek się nie pysznił przed Bogiem. Ale wy dzięki Niemu, znowu czytamy, czyli dzięki Bogu Ojcu, jesteście w Chrystusie Jezusie. Czyli jak się znajdujemy w Chrystusie? Dzięki nam, że my tacy mądrzy byliśmy i stwierdziliśmy, no będziemy odtąd służyć Bogu. Nie, to Bóg sprawił, pociągnął nas do Jezusa i On się stał dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem, według innych przekładów, uświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. My możemy się chlubić w Panu Jezusie, w tym, co On dokonał, w Jego dziele, ale nie w sobie. Już Psalm 115 mówił kiedyś, i to jest wielka prawda, prawda Ewangelii się z nią zgadza. Psalm 115, werset 1. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej. Czyli ze względu na swoją łaskę i wierność Bóg ma sam przyjąć chwałę. Ale trzeba nad jednym ubolewać, że niektórzy chrześcijanie na tym kończą. Widziałem nie jeden traktat ewangelizacyjny, nie jeden artykuł, który kończył się na drugim rozdziale, wersecie 9 listu do Efezjan. Czy ptak z jednym skrzydłem potrafi latać? Nie. I tak samo Ewangelia pozbawiona drugiego elementu, równoważnego, jest niepełna. Bo Paweł tłumaczy w Duchu Świętym, Jego bowiem dziełem jesteśmy, czyli jesteśmy nowym stworzeniem, dziełem Bożym, Boga Ojca, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli zbawienie jest całkowicie z łaski, jest darem Bożym, bezinteresownym, z czystej, świętej miłości Boga. Natomiast Jego następstwem, nie przyczyną, następstwem, jest to, że człowiek odrodzony z Boga, narodzony z Boga, jest uzdolniony przez Boga do dobrych uczynków. Staje się człowiekiem dobrym, wydającym dobry owoc, owoc Ducha Świętego, czyniącym dobru ludziom ze swego otoczenia, będącym lepszym mężem, ojcem, żoną, matką, lepszą córką, synem, lepszym sąsiadem, lepszym dzieckiem. Wczoraj na konferencji, na której byłem, padło takie zdanie, że nie poznawała go żona. Mówi, co się z tym chłopem stało? On jest jakiś inny, on jest lepszy, on jest inny. Bo się nawrócił właśnie. Inny brat dawał świadectwo tak niepublicznie, stał przy stoliku z literaturą. Słuchaj, ja przedtem nie radziłem sobie z grzechami moimi. Jak się narodziłem na nowo, mówi, to samo to odeszło ode mnie. Przyszedłem do Jezusa, Jezus zdjął ze mnie ten ciężar. Tych moich grzechów. I to Bóg przygotował zawczasu te uczynki, abyśmy w nich chodzili. Jak mówili reformatorzy, jesteśmy zbawieni samą wiarą, ale ta wiara nigdy nie idzie sama. A to znaczy, że wiara ta rodzi owoc. I nie ma tu sprzeczności z listem Jakuba, bo list Jakuba powiada, bo niektórzy mogą nam zarzucić, prawosławni nam zarzucają, zarzucają nam katolicy, mówią na przykład, biorą tutaj drugi rozdział, werset 17, taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale Jakub nie rozważa sprawy łaski, on rozważa sprawę tak zwanej teoretycznej wiary, fałszywej wiary, która jest tylko pustą deklaracją i zwraca uwagę, że taka wiara nikogo nie zbawi i my jesteśmy zbawieni samą wiarą, ale prawdziwa wiara, która zbawia, rodzi zawsze dobry owoc. Tak jak miłość rodzi owoc, jeżeli ktoś mówi, że kogoś kocha, a nic dobrego dla tej osoby nie robi, nie ma dla niej czasu, nie interesuje się nią, to nie jest żadna miłość, to jest kłamstwo. Tak samo, jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Boga, a nie widać w jego życiu żadnego owocu, to pytanie, no, jeżeli jest już chrześcijaninem, to musi pokutować, może musi znowu przyjść do Jezusa, żeby oczyścił go z grzechów, żeby go no, odnowił duchowo, ale prawdziwe dziecko Boże wydaje dobry owoc. Także drodzy, mówiliśmy o tym, że człowiek z natury nie jest w stanie wyjść ze stanu grzechu. Nie dość, że jest stan grzechu w nim, to jeszcze diabeł i jego demony podsycają to w tym świecie, tworząc pewną modłę tego świata, pewien wzorzec różnorakich postaw, zachowań, które są dalekie od Boga. Ale Bóg właśnie w swoim miłosierdziu, w swojej wielkiej miłości, łaskawości zbawia ludzi. I to jest Jemu chwała za to. To On to czyni z łaski, przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ale owocem tego jest to, że choć człowiek przychodzi do Jezusa takim, jakim jest, często grzeszny, często nie radzący sobie ze swoim problemem, często upadający pod ciężarem swoich grzechów, to odchodzi od Jezusa jest zupełnie inny. To odchodzi od Jezusa jako nowy człowiek, który jest w stanie Boga nazwać swoim Ojcem i miłować braci w Chrystusie i siostry, a także okazywać miłość wszystkim bliźnim i wydając dobre owoce w postaci uczynków, które, jak mówi Tytus, są dobre i pożyteczne dla ludzi. Taka jest Ewangelia. Nie można od tego odstąpić. Nie można nic do tego dodać. Jezus plus coś to już nie jest Jezus. To jest już okaleczenie. To jest spaczenie Ewangelii. Łaska plus jakieś inne rzeczy to też jest wypaczenie. I bądźmy wdzięczni. W tym roku jest 500 lat reformacji, że reformatorzy oczyścili średniowieczny Kościół z tych dodatków, które wypaczały Ewangelię i sprawiały, że Kościół katolicki był bardziej religią prawa. Tam wszystko w kategoriach prawa rozumiano. Zasługi, winy, sprzedawane odpusty. Było hasło ogłoszone, że jeśli moneta w skarbonie zawrzęczy, to dusza mniej w czyśćcu się męczy. I to było myślenie, masz winę, to musi być pokuta. Albo pieniążki na odpust, albo certyfikaty zdobywano, że ktoś będzie miał mniejsze kary w czyśćcu. To była religia uczynków i religia prawa. Odejście od czystej Ewangelii. Marcin Luther, jeszcze na koniec powiem, powiedział, że jeżeli ktoś mógłby być zbawionym przez mnichowanie, to najbardziej on. To był człowiek, który często biegał do spowiedzi, spowiednicy go wyganiali, bo on ciągle miał poczucie winy, ciągle czuł się grzesznikiem. A gdy przeczytał Słowo Boże, zrozumiał, że z łaski, że to jest dar Boży, że Bóg usprawiedliwia na podstawie wiary w Jezusa, to napisał, że znalazł się jakby w innym świecie. I tu nie chodzi o to, Luther był grzesznym też człowiekiem i wiele błędów popełnił. Tu nie chodzi o to, żeby się na nim wzorować, ale on jest pouczającym przykładem, że Ewangelia wyzwala. Daje już dziś pokój z Bogiem i łaska uzdrawia. Dodawanie coś do łaski, jakichś przepisów prawa, jakichś przepisów kościelnych, to wszystko zatruwa tą Ewangelię. I reformatorom możemy być wdzięczni, choć byli to grzeszni, niedoskonali ludzie, że oni oczyścili ten Kościół średniowieczny z tych naleciałości. I 500 lat reformacji trzeba wspominać. Niektórzy mówią, co to, rozwód wspominać. Ale ten Kościół był niereformowalny i nie chciał się zreformować. Dlatego konieczne było ostre cięcie, koniecznie było wywyższenie Boga, a nie jakichś tam pośredników wielu, nie jakichś tam różnych dróg dodatkowych, że przez Maryję do Jezusa, żeby w ogóle do Boga dojść, to przez Maryję do Jezusa, a dopiero przez Jezusa do Boga. Więc dziękujmy Bogu za to, że te prawdy są głoszone, że to jest żywa rzeczywistość w życiu dzieci Bożych. Nie miejmy jakiejś pogardy dla ludzi inaczej wierzących, że oni nie rozumieją tego. Bądźmy sami ludźmi łaski. Bądźmy ludźmi, z których promieniuje łaska. Łaskawość dla innych, dobroć dla innych. Ludzie poznają, że jesteśmy inni. Zobaczą, że jesteśmy inni. Bo ludzie bacznie nas obserwują. I jeśli w nas będzie bardziej legalizm taki podobny do katolickiego, że będziemy tylko osądzać, obwiniać, krytykować, to nie będą widzieć łaski. A jeśli będziemy ludźmi, którzy nie przywiązują takiej wielkiej wagi do dóbr materialnych, do wszystkiego, tylko rozszerzają łaskę, czynią dobro dla innych. Jeżeli ludzie będą widzieć łaskę, że się łatwo nie obrażamy, że chętnie przebaczamy, że jesteśmy dobrzy dla innych, Czy komunikujemy łaskę, czy winę? Czy komunikujemy oskarżenie, legalizm, czy raczej łaskę? To jest bardzo ważne. I bądźmy ludem łaski. Amen. Amen.